W Szczecinie protestowali dziś związkowcy z Solidarności. Przed Urzędem Wojewódzkim pojawili się przedstawiciele PKP Cargo i PKP Cargo Tabor, zakładów chemicznych Police oraz elektrowni Dolna Odra z Gryfina. Ich zdaniem w sumie niebawem pracę może stracić w regionie nawet kilka tysięcy osób. W szczecińskim oddziale PKP Cargo Tabor zwolnionych ma być 140 osób. Sytuacja jest ciężka, już się powoli zwijamy do innych zakładów naszych spółek, przekazywanych są części z magazynu. Mówił niedawno Władysław Szczygielski, przewodniczący NSZZ Solidarność w szczecińskim oddziale PKP Cargo Tabor. W elektrowni Dolna Odra z końcem przyszłego roku mają zostać wygaszone bloki węglowe. Dla wielu pracowników to widmo utraty pracy. Do obsługi nowych bloków gazowo-parowych wystarczy 80 osób z obecnej 800-osobowej załogi. Wraz ze spółkami kooperującymi to likwidacja około 2000 miejsc pracy. Będziemy robić wszystko, żeby ten proces odwrócić. Udało się to w 2007, w 2014, 15, podkreślił burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn. O trudnej sytuacji firmy alarmują również zakłady chemiczne Police. Tylko w tym roku z powodu redukcji zatrudnienia w firmie pracuje około 300 osób mniej. Wiąże się to z zamknięciem jednej z linii produkcyjnych. Do tego dochodzi jeszcze import nawozów spoza Unii Europejskiej, szczególnie z Rosji i Białorusi, co utrudnia uczciwą konkurencję firm. I o tym właśnie, proszę Państwa, porozmawiamy, a w studiu Anna Grudzińska, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność w Elektrowni Dolna Odra. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Andrzej Malicki, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji NSZZ Solidarność Zakładów Chemicznych Police. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Władysław Szczygielski, przewodniczący Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność w szczecińskim oddziale PKP Cargo Tabor. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I są z nami także szefowie regionalnych związków, czyli Mieczysław Jurek, przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jego zastępca, czyli pan Przemysław Mazur. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od pani, bo chciałabym się zapytać, żebyśmy może nasi słuchacze, żeby zrozumieli, co tak naprawdę się dzieje. Zawsze, kiedy związkowcy wychodzą na ulicę, to musi być, to nie chcę powiedzieć ostateczność, ale na pewno zaczyna się dziać niedobrze, kiedy państwo się decydują przerwać pracę i zacząć protestować. Kiedy tutaj były nasze wiadomości, państwo powiedzieli, że dzisiaj was było trochę więcej, to spróbujmy powiedzieć, ile z waszego punktu widzenia osób było dzisiaj pod Urzędem Wojewódzkim. To tak, zanim pani Anno, pani oddam głos, to może swoim okiem doświadczonym pan Mieczysław Jurek powie nam, ile mniej więcej?
Liczyliśmy na to, że będzie około 500 osób i tyle niewątpliwie było. Dlatego, że ja tu powiedziałem, że to jest pierwszy etap naszej obrony miejsc pracy i zakładów i zakładaliśmy, bo takie rzeczy się liczy, planuje i myślę, że tu...
Nie ma na hura.
Nie zawiedli nas związkowcy. Jeżeli będzie drugi etap, to znowu zaapelujemy do związków, nie tylko w naszym regionie, i myślę, że koledzy nas pomogą.
Pani Anno, pani powiedziała, że nawet z Dolnej Odry tylko 200 osób przyjechało, tak? Czyli mamy nie do końca właściwe informacje, tak?
Dokładnie tak. Pokazywana przez państwa liczba, czy prezentowana 150 osób, jest zdecydowanie zaniżona. Tak jak pani redaktor powiedziała, około 200 osób przyjechało z elektrowni Dolna Odra.
To pani Anno, co takiego złego się dzieje, że wy się boicie o swoje miejsca pracy? Dolna Odra z jednej strony jeden z największych zakładów w regionie, a z drugiej strony 800 miejsc pracy to sporo, prawda? Jak na dzisiejsze warunki to jest sporo i państwo się boją, że ją stracicie, ale wiemy, że Dolna Odra to też ten zakład pracy, który korzysta z węgla. Chcemy od tego węgla odejść, więc może wytłumaczmy, co się takiego dzieje, czego się boicie, czego się obawiacie? I dlaczego wychodzicie na ulicę?
Panie redaktor, szanowni słuchacze, podjęto decyzję o likwidacji tego zakładu w przestrzeni 14 miesięcy, czyli z dniem 31 grudnia 2025 roku. My spodziewaliśmy się, zgodnie z prowadzoną polityką państwa, odchodzenia od węgla, ale w procesie ewolucji. W procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej, która była obliczona na kilka lat i do tego byliśmy przygotowani. W tej chwili decyzja, która zapadła w bieżącym roku, właściwie kasuje wszystkie możliwości, które były projektowane. Strona społeczna, związki zawodowe mitygowały ryzyka, wskazywały możliwości, dostępne technologie, możliwości zagospodarowania infrastruktury, technologiczne zasobów ludzkich, które pozwoliłyby na dostosowanie elektrowni, czy jej wykorzystanie i jej potencjału z przekształceniem do wymogów środowiskowych. W tej chwili, muszę to bardzo mocno podkreślić, w 2023 roku elektrownia Dolna Odra uzyskała tytuł najmniej awaryjnej elektrowni w Polsce w klasie bloków węglowych 200 i miała najwyższą sprawność techniczną. Jesteśmy dostosowani do wymogów prawnych i środowiskowych do pracy do roku 2029. Natomiast techniczną możliwość użytkowania naszych bloków mamy określoną do roku 2035 i takie były założenia, taki był horyzont czasowy odchodzenia od węgla, jak ma to miejsce dla innych lokalizacji w kraju, wchodzących w skład grupy PGE.
Znaczy, jeśli Państwo pozwolą, ja bym nie chciała, oczywiście ta polityka, która tutaj, ja mam takie wrażenie, że to jest efekt pewnych złych decyzji, które były podejmowane w ciągu ostatnich, nie tylko ostatnich kilku lat, ale kilkunastu lat, no bo jeżeli Państwo w zeszłym roku jakby na dostosowanie elektrowni Dolna Odra zostało przeznaczonych blisko 300 milionów złotych na to, żeby spełniała warunki, nazwijmy to unijne, najkrócej mówiąc, ale też, żeby mniej była niebezpieczna dla nas, to trochę szkoda tych pieniędzy. To znaczy, myślę, że gdzieś coś tutaj zostało źle pomyślane. No, ja wiem, kto konsekwencje zawsze ponosi. Czy rzeczywiście tak było? Czy to są jakieś złe decyzje podjęte? No nie wczoraj przecież, bo to nie jest decyzja od wczoraj. To też nie jest decyzja sprzed 7, 8, 10. Kiedy tę decyzję powinno się taką właściwą podjąć? Przecież Dolna Odra to była zawsze jedna z takich wiodących tutaj w waszym mieście zakładem pracy.
Pani redaktor, elektrownia Dolna Odra mogłaby pracować i to jest kwestia odroczenia obecnej decyzji, przynajmniej do roku 2029.
Czyli tak naprawdę potrzebujecie czasu, tak?
Potrzebujemy czasu na dostosowanie i na przeprowadzenie procesu zmian. W chwili obecnej mówienie o elektrowni gazowo-parowej, która będzie otwierała się tuż za płotem, to po pierwsze miała być to składowa część elektrowni Dolna Odra, jako częściowe odtworzenie mocy wytwórczych w tej lokalizacji.
Jest czymś osobnym?
Ona jest zupełnie osobnym podmiotem. Grupa...
Przepraszam, czyżby ktoś sobie znalazł dobry sposób na zarabianie waszym kosztem?
Oczywiście. Grupa powołała nową spółkę, Gryfino 2050, do której wytransferowała majątek elektrowni Dolna Odra i nowo zbudowany podmiot, który uzyskał kontrakt na rynku mocy na kilkanaście lat, przejęła grupa PGE w Warszawie, nawet nie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, ta linia biznesowa, tylko to zostało wyodrębnione do spółki przy PGE w Warszawie, do odrębnej. I teraz te przychody będzie kasowała grupa PGE. Z Dolnej Odry wyodrębniono elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany, również do linii biznesowej PGE Energia Ciepła w Warszawie i elektrownia zostaje rozbierana na części, natomiast nie stwarza się jej żadnej szansy. My jako pracownicy widzimy tylko taką decyzję negatywną i wszystkie działania zmierzające do zlikwidowania tego zakładu, nie dla stworzenia mu szans, ponieważ po podjętych decyzjach w bieżącym roku dopiero na mocny sprzeciw strony społecznej, podnoszenie argumentów, które były w przestrzeni publicznej przekazywane, zaczęto robić analizy, zaczęto powoływać międzykorporacyjne zespoły, zaczęto się zastanawiać. Zamieszanie pomiędzy ministerstwami, Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Środowiska i Klimatu oraz Ministerstwem Przemysłu, kiedy nie wiadomo, który podmiot będzie odpowiedzialny za dalszą politykę energetyczną państwa, w jakiej formule, czy aktywa węglowe będą wydzielone, a taki jest plan, bo przypominam, że ostatnie 3 lata trwały prace nad wydzieleniem aktywów węglowych w Polsce do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, której to pomysł upadł.
Pani Anno, przepraszam, że bo wchodzimy w pewne zawiłości. Wiem, że to są dla Państwa bardzo ważne rzeczy, ale tak sobie myślę, że nasz odbiorca chciałby jeden komunikat usłyszeć. Już Panie Mieczysławie oddaję głos. Chciałby komunikat usłyszeć, że Państwo czują, że coś, co wyście zbudowali, bo też chciałabym powiedzieć, że zakłady państwowe to nie jest prywatna firma jednej czy drugiej osoby, tylko to jest nasza wspólna własność. Państwo ją jakoś tam przez lata budowali, bo mam takie wrażenie też, słyszę to Pani głosie, mimice, spoglądam na Pani w oczy, że najbardziej Was boli to, że to, co Wyście budowali przez całe lata, przestajecie mieć wpływ na to. Czyli jakaś taka centralizacja Waszego majątku i Waszych możliwości i ktoś po prostu chce z dnia na dzień sobie dorobić się trochę na Waszej pracy przez ostatnie dekady?
Pani redaktor, sprawa jest dużo poważniejsza w naszej ocenie. W naszej ocenie te decyzje, które zapadają, nie służą zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa. To jest działanie na szkodę bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa.
A ja myślę, że ponieważ te decyzje, nie wiem, chyba panie przewodniczący, może to jest tak, że za daleko jest ta centrala, że może oni nie widzą, co się tutaj dzieje.
I żeby na to pytanie odpowiedzieć, to tutaj pani Ania próbuje nam to wytłumaczyć, ale sytuacja technicznie, technologicznie jest tak skomplikowana, żeby trzeba było poświęcić temu dużo, dużo czasu. Ja myślę, żeby tak w uproszczeniu powiedzieć tak. W 2013 roku siedliśmy razem do stołu przy zagrożeniu likwidacji Dolnej Odry i tam zagwarantowaliśmy sobie pewne rzeczy, których politycy nie dotrzymali. Tam żeśmy zawarli takie porozumienie, że elektrownia Dolna Odra będzie zespołem. Tak jak pani Ania powiedziała, że będą ciepłownie, że będzie elektrownia i będzie to dopełnieniem nieraz brakującej w systemie energetycznym w Polsce, że Dolna Odra będzie taką rolę spełniała. Podpisaliśmy porozumienie z politykami, że do 2035 roku nic złego się nie stanie. W międzyczasie, wbrew podpisanemu porozumieniu, polityczni partyjni działacze zaczęli reformować ten zakład pracy ku jego nieszczęściu. I dlatego dzisiaj już się nie wracają do tego, co robili, co obiecali, co podpisali. Dzisiaj po prostu staje się rzeczą normalną, że siada polityk do medium jakiegoś przed mikrofonem czy kamerą i mówi właśnie jako rzeczy oczywiste te rzeczy, które byłyby w 2013 czy 2014 roku nie do pomyślenia. Dzisiaj się mówi to jako norma, tylko nie przewiduje się, jakie to wywołuje skutki. Dzisiaj słyszymy z ust pani Ani, co to jest, jak to jest i dlaczego idą w tym kierunku. I chcę powiedzieć, że nie tylko jedna ekipa jest temu winna.
No, ja też nie, znaczy myślę, że naszym jakby celem naszego dzisiejszego spotkania nie jest znalezienie winnych, tylko ja myślę, że my bardziej tu się nam wyłania pewien sposób postrzegania jakby gospodarki, dlatego że no, jakby trzeba brać za nią odpowiedzialność. Ja myślę, że branie odpowiedzialności przez to, że jest jakaś centralizacja, to jest bardzo złe. Przynajmniej ja tak widzę w tym wypadku, bo pan przewodniczący powiedział, że chodziło o to, że zakład nie miał przynosić jakichś super dochodów, tylko miał być zabezpieczeniem. Zabezpieczeniem ciepłowym, elektrycznym pewnych sytuacji.
Dla Polski.
Tu wiemy tak, jednak okazuje się, że to nie to, co miało być zabezpieczeniem, zaczyna być jakoś trochę przeszkadzać. Jak to jest w PKP Cargo? Ja jako zwykły odbiorca, że tak powiem, polskich kolei państwowych, nie rozumiem od dawna, dlaczego to wszystko zostało tak bardzo rozczłonkowane, po co, być może ja tego nie powinnam w ogóle mówić, ale po co tyle dyrektorów, tyle zarządzających, a potem jest najmniej pracujących? Dlaczego Cargo ma się tak źle, choć przecież było do niedawna tak dobrze?
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
Pan Władysław Szczygielski.
Władysław Szczygielski. Powiem Pani redaktor tak. W styczniu mieliśmy wypracowane 50 milionów na plusie, jako cała spółka. Przyszedł pan wojewódka, prezes PKP Cargo SA w kwietniu.
I co zabrał wam te pieniądze?
było, powiem, dziwne dla mnie, bo się dowiedzieliśmy, że było wspólne konto. Nie mieliśmy osobnego konta, tylko miało tak, PKP Cargo, S.A. razem z naszym kontem. Pieniądze wpływały przykładowo do jednego garnka.
A dyrektorów mają osobnych?
Osobnych i prezesów. To było dziwne, bo nikt o tym dzisiaj nic nie mówi, a to się wszystko wydało z czasem, na spotkaniach. I powiem tak, do przyjścia pana wojewódki na stanowisko prezesa PKP Cargo S.A. w Cargo było wszystko dobrze. Przyszedł on, zaczął obcinać, wstrzymał po prostu odbiór wagonów naprawionych, rewizyjnych. To były duże kwoty, bo u nas było bodajże chyba na ponad 3 miliony wtedy. I od maja już prawie nie zlecał w ogóle w pracy. W czerwcu 14 chyba bodajże dokładnie.
Czyli jeżeli wy nie dostajecie zleceń, nie dostajecie pracy, no to firma zaczyna upadać, tak?
Tak. Firma zaczyna upadać. To jest ten kłopot właśnie.
Ale naprawdę sądzi pan, że decyzje jednego człowieka mogą tak bardzo wpłynąć na wasze życie, na waszą pracę?
Tak, bo powiem z tego względu, że cały czas byliśmy w 100% uzależnieni od Cargo. Nie kazano nam w ogóle szukać pracy na zewnątrz.
Mówimy o Cargo Tabor, tak?
O Cargo S.A. teraz, że Cargo Tabor nie mogło wyjść na zewnątrz, żeby pracę sobie szukać na zewnątrz, tylko mieliśmy wykonywać w 100% naprawę Cargo S.A.
No, ja zadałam to pytanie na początku. Kiedyś było jedno wielkie PKP i myślę, że to było dobre rozwiązanie. Może ja się na tym nie znam, ale myślę, że jeżeli nie musieliby, jedno zależałoby od drugiego, ale nie od... No, nie chcę tutaj się za bardzo wymądrzeć, ale w każdym razie osobna firma, wspólne konto, pan upatruje tam tych waszych największych problemów. Czyli tak naprawdę przestała być praca i przestaliście być potrzebni, najkrócej mówiąc, tak?
Tak.
Naprawdę nie potrzeba naprawiać niczego?
Ja powiem tak, to jest stacja końcowa. Jak pani redaktor wie, tu są tak, port w Szczecinie, port w Świnoujściu. I tutaj tak, rozładowuje się z zagranicy, tak, platformy potrzebne do czołgów, czy do różnych innych rzeczy, rozładowuje się w porcie, czy węgiel i to wszystko tutaj w Szczecinie. Ja powiem pani tylko tak, że my jako wagonownia Szczecin, żeśmy byli w czubie w wykonywaniu planu miesięcznego.
I to w bardzo krótkich, w ciągu paru miesięcy to przestało
mieć... No tak wyszło.
Znaczenie.
Nie, dziwiłem się, jak w Warszawie usłyszałem, że Szczecin był do likwidacji. Bo tu poszło całe...
Ale może znowu jesteście za daleko centrali, co?
Nie wiem.
Zaraz o tym będziemy rozmawiać. Ja myślę, że tu pan... już panie przewodniczący, chciałabym, żeby jeszcze policja się będzie mieli taki obraz, bo to są trzy różne dziedziny gospodarki, choć ze sobą bardzo jednak bardzo mocno powiązane. No i takie czołowe zakłady pracy w naszym regionie, więc...
Że jeszcze powiem, pani redaktor, że wejdę na dzień dzisiejszy, powiem, że już Poznań ma problem z wagonami, bo nie naprawiamy my napraw bieżących w Szczecinie. Już jest zastój, no, nie mamy czym prawie, bo już przekazujemy sprzęt do innego, do Gorzowa. Kazano nam.
Od piątku
już jest, smutne jest. I powiem do tego, że ludzie chcą pracować, bo na 144 osoby odeszły z zakładu tylko 4 osoby na dzień dzisiejszy. Ludzie chcą dalej w tym zakładzie pracować.
No potrafią to robić. Jak ktoś przez lata to robi, to potrafi to robić najlepiej, bo jest już specjalistą. Panie Andrzeju, a jak to jest w Policach? No przecież przez lata to też był jeden z najważniejszych zakładów pracy. I ja wiem, że wy jesteście może kawałek tutaj, kawałek każdy się trochę inaczej nazywa, ale dla nas jesteście dużym zakładem pracy, gdzie ludzie powiązali z wami całe życie. I co się tam takiego złego dzieje? Tutaj ja czytałam, nie zaprotestował pan, że rzeczywiście te import z Rosji i Białorusi też wam przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Ja myślałam, że na to też jest embargo, nie?
To jest największy właśnie nasz problem. Olbrzymi napływ nawozów z Rosji i Białorusi.
Ale one nie są embargiem...
Nie są niestety objęte. Embargiem jest objęty tylko gaz, a to jest nasz podstawowy surowiec. I ten gaz, z tego gazu produkowany jest mocznik. Praktycznie 100% z gazu powstaje mocznika. No i Rosjanie wymyślili sobie sposób, jakoby się embargo na gaz. I do nas z zalew Mocznika, tak? W Szczecinie nabrzeża, trzy nabrzeża w Szczecinie.
Czyli na pewno jakiegoś bardzo ważnego elementu do produkcji waszego zakładu,
to
tak?
To jest część azotowa, to jest, można powiedzieć, 30% produkcji
całego
w Policach,
zakładu.
Tak, a w całej grupie to nawet 50%.
I to jest...
No i to jest jeden z problemów.
W jakim czasie to się zmieniło? W ciągu krótkiego czasu?
To jest problem od kilku lat, ale nasiliło się w ostatnim roku zdecydowanie. W tym roku 60% wzrósł napływ nawozów do Polski, a Mocznika w ciągu dwóch lat o 250%. My nie jesteśmy po prostu z tymi producentami w stanie konkurować. Gaz mają praktycznie za darmo, tak, bo to jest ich najtańszy surowiec.
To taka trochę patowa sytuacja, to znaczy nie możecie produkować, bo Rosjanie, mimo że i Białorusini, mimo że są w stanie wojny i są narzucone na nie różnego rodzaju embarga, no to jednak tu znaleźli furtkę.
No tu jeszcze dochodzi jeszcze jedna rzecz, przepisy unijne, tak, klimatyczne przepisy, Zielony Ład i przepisy o spalinach, tak, gdzie są ogromne podatki płacimy z tego tytułu, a takich narzutów Rosja ani Białoruś nie ma. W ogóle nie ma takich narzutów. No. Także jeszcze z drugiej strony obrywamy.
No, ale chcemy mieć czyste powietrze, tylko że widzę, że tutaj to jest strasznie trudne. Ja oczywiście, proszę Państwa, tego rozumiem, nie, być może nie ogarnę, ale Panowie mi pomogą. No, ta sytuacja jest trudna. Ja wiem, że rynek się zawsze zmienia. To nie jest tak, że coś, co sobie raz ustalimy, powinno być stabilne i tak chcielibyśmy, żeby tak było i że na kolejne 20-30 lat tak będzie. To się zmienia, ale do zmian chyba... No jakoś powinniśmy być przygotowani. Jakoś, no tutaj pani Anna na początku powiedziała, że na coś innego się umawialiście i coś innego się dzieje dzisiaj i dlatego to zaskoczenie. To nie jest tak, że wy jesteście przeciwko ekologii czy państwa, tylko myślę, że trzeba znaleźć jakieś etapy. Panie przewodniczący, no to co z tym wszystkim zrobić?
Wracając trochę do cargo taboru, bo żebyśmy sobie i do cargo, żebyśmy sobie to jasno wytłumaczyli, gdzie zdaniem polityków leży zło. Ano, politycy mówią tak. W Polsce groziło nam chłód, niedogrzane mieszkania i tak dalej. Rząd Mateusza Morawieckiego wydał polecenie, aby sprowadzić do Polski 9 milionów ton.
Węgla.
Ten węgiel trzeba było rozwieźć po całej Polsce do Polaków,
no
do mieszkań, żeby było ciepło. Firma państwowa, jakim jest Cargo, wykonała tą usługę. Rozwiozła 4 miliony spośród 9 do mieszkań w Polsce.
Po całej Polsce.
Tak. No, ale problem polega na tym, że tej firmie nie zapłacono.
No i teraz, za pracę się płaci.
No właśnie. I teraz akurat na tym, w tym momencie, po wykonanej usłudze i tak dalej, przychodzi nowa ekipa. No i naszym zdaniem
i nie chce rachunków
wykorzystuje
płacić.
Sytuację, nie płacąc tej spółce, tylko mówi o niegospodarności, o zerwanych kontraktach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wszyscy pozostali na tym cierpią. Przecież PKP Cargo ma 19 spółek. Jedną z tych 19 spółek jest Cargo Tabor. To jemu się zleca jakby naprawy wagonów do przewozu różnych materiałów, towarów i tak dalej. PKP Cargo ma monopol, bo jest spółką matką i PKP Cargo mówi, co poszczególne zakłady mają robić, a czego im nie wolno. I to, o czym kolega Władek mówi, że stanowczo nam zabroniono dywersyfikacji produkcji. To my jako związkowcy do nich chodziliśmy i prosiliśmy ich o to, weźcie nam, zezwólcie na dodatkową produkcję, dodatkową usługę, bo trudno z napraw wagonów będzie się utrzymać. Powiem więcej. To myśmy występowali sukcesywnie, żeby uporządkować kwestie własności w kargotaborze. Bo tam jest, proszę państwa, tak, że kargotabor dzierżawi swoje tereny od kargo, płacimy im haracz, a dodatkowo płacimy drugi podatek do miasta i do właścicieli gruntu. I co się dzieje? To się dzieje, że nasza usługa jakby przy naprawach wagonów jest najdroższa w Polsce. A więc przychodzi nowy właściciel, nowy zarządzający i mówi, jesteście najdrożsi, pójdziecie do likwidacji. Ja już nie pomnę jakby to, co leży na sumieniu polityków szczecińskich, że cargo zostało bez walki, bez niczego przekazane do Poznania. I to w Poznaniu zapadają decyzje odnośnie cargo i cargo taboru w Szczecinie. I dlatego my im to pokazujemy, mówimy, uporządkujcie sprawy. Sprowadźcie rzecz na ziemię, bo inaczej my nigdy w Szczecinie nie dojdziemy do swego.
Ale ja mam, panie przewodniczący, mam takie wrażenie, że jakby główną przyczyną, znaczy tych przyczyn jest bardzo wiele, oczywiście to nie jest tak, że to da się jedną znaleźć, ale tak, jedno to jest centralizacja. Gdzieś decyzje o naszym regionie zapadają gdzieś poza nami. To znaczy, że my nie mamy za bardzo na to wpływu. To znaczy, co byście nie zrobili w cargo tabor, to i tak macie zawiązane ręce, bo to nie wy możecie decydować ani o tym, czy będziecie gdzieś zlecenia na zewnątrz przejmowali, ani to, czy będziecie za teren, który dzierżawicie od swoich, mogli mniej płacić i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście nie chcę tutaj decydować, bo to państwo na pewno wielokrotnie na ten temat rozmawiali, ale tak samo zdaje się, że w Azotach nie macie do końca wpływu, czy już w Dolnej Odrze na to, jak się będziecie rozwijać, w jakim kierunku. Ja rozumiem, że pewna centralizacja jest oczywiście ważna, to nie można potępiać wszystkiego w czambuł, ale jakieś są rozwiązania, to znaczy wiem, że trzeba protestować, ale te protesty czują państwo, że coś mogą dać i tak teraz spoglądam na pana Przemysława. Pan tutaj nas słucha, obserwuje, ale ma pan jakieś rozwiązanie na to, na te nasze bolączki?
Rozwiązaniem jest na początek mówienie sobie prawdy, tak? Czyli na spotkaniach, czy na zespole parlamentarnym, gdzie organizowaliśmy takie spotkania, czy u wojewody, później w drugim czasie się odbyło spotkania i na jednym spotkaniu mówią tak, przy politykach, przy polskich parlamentarzystach, tak samo przy naszej stronie związkowej, społecznej, jaką jesteśmy, jako Solidarność, i nas się okłamuje w żywe oczy. Na takim spotkaniu nie mówi się całej prawdy albo wręcz się mija, tak? Więc na początek trzeba mówić sobie prawdę, nawet jeżeli ona jest trudna i ciężka. To na początek.
No to od tego trzeba byłoby zacząć. Ja myślę, że dzisiaj pan wojewoda, kiedy wyszedł do was i mówi przecież w imieniu rządu, że nie pozwoli, żebyście wszyscy stracili pracę, że będzie szukał jakiegoś rozwiązania, no to chyba mówi prawdę, bo chce tej prawdy, chce znaleźć rozwiązanie, ale co trzeba zrobić? No przecież ja wiem, że wy wyjdziecie na ulicę, jak trzeba będzie. Tu przed chwilą pan przewodniczący powiedział, trzeba będzie następnego za tydzień, za dwa, za miesiąc, to my to zrobimy. Tak?
Ale w tym działaniu się liczy tak zwane przebicie.
Jeżeli co, kto głośniejszy?
Jeżeli politycy nie będą stanowić jedności, ci z Pomorza Zachodniego, lobbingu, i nie będą wspólnie jakby działali na rzecz regionu, na rzecz miejsc pracy i firm, to my możemy się zaprotestować, możemy nie wiadomo co robić, bo i tak decyzje zapadają w Warszawie, nie u nas. To, o czym przedmówca powiedział, nie u nas. I dlatego jakby idąc jakby troszeczkę na skróty, proponujemy zespoły parlamentarne, proponujemy Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego, wszystkie te elementy, które mogą pobronić zakłady pracy, miejsca pracy i tak dalej. I dzisiaj gro porozumienia, jakie zawarliśmy w naszej petycji, jest apel do wojewody. Niech pan przewodzi dialogowi. Niech pan przychodzi na dialog. Niech pan zaprasza polityków na dialog. Niech pan zaprasza ministrów, posłów z naszego regionu, żebyśmy wspólnie się dogadali, jak działać na rzecz regionu, na rzecz szczecińskich zakładów pracy i tak dalej. Bo jeszcze nie powiedzieliśmy o poczcie, nie powiedzieliśmy o strażakach, nie powiedzieliśmy o PZM-ie i tak dalej, i tak dalej. Tych przykładów możemy tutaj mnożyć. I to, o czym mówi pani Ania i pan i kolega tutaj Przemek, od tego musimy zacząć. Nigdy tak nie było jak obecnie, żeby było brak dialogu albo żebyśmy się wzajemnie nie wspierali. I teraz chcemy przekonać nową władzę, nowego pana wojewoda, że warto, że trzeba. My lansujemy w Solidarności taką tezę, że każda władza, czy samorządowa, czy związkowa, czy polityczna, musi służyć drugiemu człowiekowi. Jeżeli ktoś o tym zapomina, robi potężny błąd. I chcemy obecnych młodych polityków z Platformy i nie tylko przekonać, że trzeba, że warto. I będziemy to robić z uporem maniaka.
No ja mam nadzieję, że bo to trzeba o swoje walczyć. Ja też uważam, że dialog to jest najważniejsza rzecz, że tylko w dialogu możemy się przekonać, bo jednak barykady nie są do tego dobre, prawda? To jest ostateczność. Pani Aniu, jaką pani widzi przyszłość? No bo tutaj my dzisiaj jesteśmy w takich trochę marsowych nastrojach, dlatego że no, widzimy, że sytuacja zaczyna eskalować, a nie chcemy tego. Jaką pani przyszłość widzi? No bo przecież to nie o to chodzi, że nagle ktoś powie, nie będziemy robić transformacji energetycznej w Polsce. No bo będziemy ją robić. Ale pani mówi, zróbmy ją może nie w rok, ale zróbmy ją w 2 czy 3 lata, tak?
Pani redaktor, jeżeli popatrzylibyśmy na wykonane analizy, jakie będzie zapotrzebowanie na moc w systemie po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski i naszą niezależność od energii od sąsiadów, bo każdy kraj powinien mieć swoją własną energię, to musimy pamiętać, że osławione źródła OZE nie zawsze wieje, nie zawsze świeci słońce i zabezpieczenie w energetyce konwencjonalnej było bezwzględnie wymagane. W najbliższych 10 latach...
No też się świat zmienia. To, co było 10 lat temu, dzisiaj nie jest takie samo. Tak samo ważne, prawda?
Ale zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie. W ciągu najbliższych 10 lat, w przypadku gwałtownego wycofywania bloków węglowych, będziemy mieli deficyt na poziomie 15 giga, to jest, pani redaktor, więcej jak 15 takich elektrowni jak Dolna Odra. Taki będzie ubytek mocy w systemie do roku 2035. Potrzebne są mechanizmy wsparcia dla takich lokalizacji i rozwiązania prawne, które są możliwe do wdrożenia na tak zwany okres przejściowy. My oczekujemy, że ten dialog, jak tutaj było już wielokrotnie podkreślane, będzie rzeczywisty i merytoryczny. My jesteśmy gotowi do rozmów, do trudnych rozmów. Jesteśmy gotowi do procesu zmian, w którym chcemy uczestniczyć, ale na zasadach partnerskich. My zdajemy sobie sprawę z tego, że pewne decyzje są nieuniknione, ale w 12-14 miesięcy jest to zbyt krótki czas. Wszystko to, co dzieje się w elektrowni Dolna Odra, ona jest jako podmiot ubezwłasnowolniona. Wszystkie decyzje zapadają w Bełchatowie, a głównie w Warszawie. Tam jest prowadzony handel energią.
No, proszę mi powiedzieć, może naiwnie zapytam, ale naprawdę to tak jest, że tam w tym Bełchatowie czy w Warszawie oni nie myślą, co się z wami dzieje? Nie ma to dla nich żadnego znaczenia?
Chyba jesteśmy zbyt mocno oddaleni od tych ośrodków centralnych, żeby traktować nas poważnie i tak podchodzimy do tego, że decyzja zapadła od góry, guzik został naciśnięty i w tej chwili wszyscy muszą się dostosować do tego, co zapadło odgórnie.
No, ale czy na pewno muszą? Bo ja mam wrażenie, że skoro mówimy o dialogu, o takim, o którym dążycie, to wierzycie w to, że te decyzje jednak wszystkie nie są ostateczne, że to nie jest tak, że się ich nie da zmienić w ogóle.
Wierzymy, że ktoś się, panie redaktor, jeszcze opamięta i zmieni decyzje, które zapadły. Jest taka możliwość i są takie rozwiązania,
czyli co,
które można
robić?
Zastosować.
Co chcecie zrobić? Bo...
Chcemy, pani redaktor, tak jak powiedziałem, przekonać polityków, żeby się wreszcie wzięli do pracy, żeby zaczęli dbać o region, który reprezentują. i żeby prowadzili, tak jak pani Ania mówi, poważny dialog ze stroną społeczną.
No to co zamierzacie z nimi zrobić? Bo oni są teraz w Sejmie, dzisiaj, jutro jest posiedzenie Senatu, więc oni tam wszyscy są, obradują, ale przecież większość czasu spędzają, no tutaj w domu też, przyjeżdżają do swojego regionu.
Ale Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego ma to do siebie, że jak rozmawiamy o temacie, to należałoby, czy wojewoda, czy poseł, czy minister powinien zaprosić właściwego ministra do Szczecina, po pierwsze, żeby zobaczył, o czym rozmawiamy, co jest przedmiotem rozmów, tak jak w przypadku cargo taboru, żeby zobaczył maszyny, zobaczył ludzi, że to jest technika najnowocześniejsza w Polsce co do tej pracy i tak dalej. I wówczas pomyślał sobie, Boże, co my robimy? Dlaczego my likwidujemy coś, co jest... może przynosić naprawdę i wnosić duży postęp. I dlatego, bo jedni mówią, pani redaktor, złośliwie, że to jest koniec Polski, Szczecin. Ale my ciągle mówimy, że to jest początek Polski.
Pewnie, że jest początek tutaj, to my myślę, że w tym gronie nie musimy się absolutnie przekonywać. Znaczy, pani przewodnicząca, ja to może, przepraszam, że to bardzo dziwnie i głupio zabrzmi, ale moja taka zwykła logika osoby, która tylko się temu przygląda, mówi mi tak, że skoro macie najnowocześniejszy sprzęt do naprawiania taboru, to mam podejrzenie, że ktoś po prostu ten sprzęt chce za jakieś grosze od was kupić. No ja innego rozwiązania nie widzę, bo jeżeli ktoś przychodzi i mówi, trzeba ich zlikwidować, bo to jest, bo oni są niedochodowi, a przecież i tak tabor trzeba będzie naprawiać. Więc ktoś od was prawie dostanie ten sprzęt, ten nowoczesne i prawdopodobnie nawet może część ludzi od was zatrudni, bo będą fachowcy potrzebni. No to może tak jest, może trzeba znaleźć tego, co ma ochotę na wasz majątek i na waszą pracę. Może tutaj trzeba to skompromitować?
Zaprosiliśmy zespół parlamentarny do obrad na terenie zakładu Cargo Tabor.
I kiedy to się zdarzy?
Wysłaliśmy zaproszenie. Na razie politycy się migają, że nie mają czasu, że nie ten termin, że za szybko i tak dalej.
Niech państwo to zorganizują, a my jako dziennikarze, myślę, że nie tylko z Radia Szczecin, pójdziemy to oglądać i zawsze jak są takie otwarte, niezależnie kiedy to jest, kto jest u władzy, no to jednak troszkę się jeszcze, nie chcę powiedzieć, nas boją, ale jak popatrzymy wspólnie na ręce, to może nam się...
Obecna władza jakby... Nie lubi dziennikarzy, bo nie chciała wpuścić dziennikarzy na teren zakładu i musieliśmy się z wami spotkać na zewnątrz zakładu pracy i rozmawiać, żebyście, broń Boże, nie zobaczyli, co oni likwidują.
No ja myślę, że każda władza tak ma, że nie lubi, jak ktoś im wytyka ich błędy. Zresztą nikt z nas tego nie lubi, powiedzmy sobie szczerze, ale tutaj chodzi o większe sprawy i bardzo jakby ważne sprawy, bo to dotyczy przyszłości wielu osób. Panie Andrzeju, a jaką pan widzi? Czy jakieś rozwiązanie pan widzi dla was?
Po kilku latach pisania pism, monitów,
walki
do rządów poprzedniego i obecnego, wczoraj się ukazał po raz pierwszy komunikat, że Ministerstwo Aktywów Państwowych wystąpiło do Brukseli o wprowadzenie 30% cła na nawozy rosyjskie. Tak? Tylko że jest jeden problem. Takie postępowania w Unii Europejskiej trwają średnio półtora roku. A my tyle czasu nie mamy, także musimy teraz zrobić wszystko, żeby wpłynąć na polityków w Brukseli.
A może da się szybciej, decyzje... bo to nie jest tak wszystko niemożliwe.
No, wiemy, jak te wcześniejsze postępowania trwały, to minimum półtora roku. I to jest problem. Biurokracja, no niestety, nikt się tutaj
chyba nie przyjmuje. Państwo, z nami sobie trochę tak urządzamy ten świat, że tej biurokracji jest coraz... Im ja jestem starsza, to widzę, że biurokracji jest coraz więcej, prawda? Kiedyś komputerów nie było, ale to jest trochę inna
sprawa. Jeszcze może jedną rzecz dodam, bo podobny przypadek zagrożenia przemysłu nawozowego był w Irlandii. I tam cały przemysł nawozowy upadł. No i doszło do tego, co może dojść u nas, tak? Ogromnie wzrosły ceny nawozów importowanych i ogromnie wzrosły ceny żywności. I w tej chwili myślę, że tutaj też to bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce jest zagrożone.
Że komuś na tym zależy, żebyście wy upadli i żebyśmy płacili więcej?
Rosja ceny dumpingowe wprowadza po to na nawozy, żeby wykończyć konkurencję, tak? A potem przejąć rynek. Jest proste.
No ta wojna hybrydowa rzeczywiście dzieje się na naszych oczach tak, że my zapominamy, czasami mając jakieś małe interesy też o tym zapominamy, że to może tak nie powinno być, ale ja tak spoglądam na zegarek, nie chciałabym, żebyśmy rzeczywiście w marsowych nastrojach wyszli dzisiaj z naszego studia. No jednak może jest jakaś nadzieja, no, tak myślę, że jest jakaś nadzieja, skoro państwu się chciało dzisiaj przyjść do mnie wieczorem i o tym porozmawiać. Może troszkę, może nie tyle co ponarzekać, ale przedstawić nam stan rzeczy. No jednak jest jakaś nadzieja. Pani Anno, pani specjalnie z Gryfina do nas przyjechała, tak? Czy pani...
Pani redaktor, ja przyjadę do państwa w każde inne miejsce, gdzie będzie można przebić się z informacją, ponieważ lansowana jest w tej chwili taka propaganda sukcesu poprzez artykuły sponsorowane, zamawiane przez grupę. Przedstawiana jest sytuacja zgoła odwrotna i szuka się winnych, jest takie polowanie na czarownicę z przeszłości. Ja bym chciała, żebyśmy się skupili na tym, co jest przed nami do przodu i jakie są możliwości, a nie na szukaniu winnych i przypisywaniu, kto co zrobił lub czego zaniechał. Dzisiaj decyzje, które są niezbędne do podjęcia, dotyczą przyszłości elektrowni i ja chciałabym, żeby to bezpieczeństwo państwa było tym wyznacznikiem rozsądku i tych decyzji, które będą zapadały. Elektrownia gazowo-parowa tuż w naszym sąsiedztwie jest oparta o gaz pochodzący w 100% z importu. Jak wiemy, były już przypadki sabotażu i jakiekolwiek nieszczęście na rurze z gazem będzie powodowało brak produkcji energii elektrycznej na Pomorzu Zachodnim. My tu nie mamy żadnych innych dużych wytwórców. Dlatego też elektrownia Dolna Odra ma swoje oparcie i rację bytu w tym miejscu. Jeżeli ten argument bezpieczeństwa energetycznego państwa zostanie zrozumiany w Warszawie i wzięty pod uwagę, to myślę, że nie można mówić wyłącznie o czynniku ekonomicznym, bo my w 2010 roku, wchodząc do Polskiej Grupy Energetycznej, nie byliśmy obliczeni na elektrownię, która będzie przynosiła zysk. A jak sama nazwa mówi, Polska Grupa Energetyczna. Więc są podmioty, które mają trochę słabszy wynik i są podmioty, które mają ten wynik lepszy. Natomiast spółka PGE generuje olbrzymie przychody dla państwa. W związku z tym powinno to być patrzone globalnie, nie lokalizacyjnie. Gdybyśmy sami zajmowali się handlem energią, zakupem węgla, a to wszystko jest robione przez Warszawę i nie mamy dostępu do informacji, jak ten handel jest prowadzony, dlaczego jesteśmy wpuszczani na rynek i rozliczani, kiedy ta cena za energię jest poniżej kosztów produkcji, kiedy jest sprzedawana ta energia w tak zwanej górce, kiedy są ceny dobre, komu one są księgowane, jak to wygląda. Nie mieliśmy takiego rzetelnego audytu i zobrazowania sytuacji.
Pani Anno, taka idealna sytuacja, no może nie idealna w ogóle, ale taki pierwszy krok, który powinien zostać wykonany, który by sprawił, że no takie światełko w tunelu pani by zauważyła. Co?
Ja myślę, że to powinien być audyt związany z handlem energią i z wynikami, które osiąga grupa i dla tych możliwości, aby rozliczyć to wspólnie w takim celu, w jakim Polska Grupa Energetyczna została powołana, dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego Rzeczpospolitej Polskiej.
Kto ten audyt powinien zrobić? Jakaś niezależna...
Niezależna firma zewnętrzna, dlatego że w tej chwili przeprowadzone są audyty mniejsze w zakresie przypisania czy też szukania w sprawach decyzji menedżerskich. My wiemy, co należy zrobić do przodu, jak ten podmiot można uratować, ale należy nas brać poważnie pod uwagę i z nami rozmawiać, nie komunikować i nie mówić, że odbywamy konsultacje polegające na tym, że odznaczymy na liście obecności, że spotkały się strony i coś strona pracodawcy nam zakomunikuje, bo muszę powiedzieć na koniec, bo tak jak pani wspomniała, czas nam się będzie kończył. 50 lat funkcjonował ten zakład i był potrzebny, był niezbędny. Jego lokalizacja, proszę państwa, jest od 50 lat w tym samym miejscu. Tu nie nastąpił żaden rozwój uprawnień pracowniczych, natomiast nie pokazano żadnych kosztów społecznych, gospodarczych i ekonomicznych likwidacji tego zakładu.
No to nie trzeba być bardzo wielkim naukowcem i obserwatorem, no ale jeżeli w mieście, nie pamiętam ile w Gryfinie jest osób, ale jeżeli 15 tysięcy, no jeżeli nagle to 10%, tak? Nawet no 5% ludzi przestanie mieć możliwość zatrudnienia, to znaczy, że...
Rynek tej ilości osób nie wchłonie, poza tym pamiętajmy, że to są osoby...
Nie chodzi o to, żeby wchłonął, tylko żeby znalazł dla nich zatrudnienie, żeby oni mogli normalnie funkcjonować, a to są oni, to są ich rodziny, to nie jest tylko te 800 osób, prawda?
Tak, około 2000 osób może utracić pracę w wyniku takiej decyzji. Dlatego, tak jak powiedziałam, chcemy i są możliwości. Chcemy tej szansy. Decyzja musi zapaść w Warszawie. Zarząd powiedział, że każdą decyzję warszawską wykona. W związku z tym byliśmy na spotkaniu w Ministerstwie Środowiska i Klimatu. Rozmawialiśmy w Ministerstwie Aktywów Państwowych, z zarządem PGE w Warszawie i wysłuchano naszych argumentów, natomiast decyzje zmierzają dalej ku likwidacji. Nie widać niczego, co byłoby wdrażane w życie.
Ja myślę, że Gryfino nie ma jeszcze tylko tego nieszczęścia, bo należałoby zadać sobie pytanie i to pytanie zadaję słuchaczom do przemyślenia. Czy Odra będzie pogłębiana czy nie w sytuacji powstającego portu kontenerowego w Świnoujściu i dlaczego nie będzie pogłębiana? Pytanie następne. Czy uzasadnionym taką potrzebą nagłą jest tworzenie Parku Narodowego w okolicach Dolnej Odry?
Znaczy myślę, że nie taką nagłą.
Ale tylko... pani redaktor, czy to wszystko nie jest składową do tego, żeby Dolna Odra miała kłopoty, żeby Gryfino miało kłopoty i żeby Polska miała kłopoty.
Znaczy, no ja myślę, że to chciałabym, żeby było tak, jak pan Przemysław powiedział, żebyśmy sobie powiedzieli, jak naprawdę jest, żeby ktoś przestał... Ja mam takie wrażenie, no nie odmarte, po raz kolejny, jak słucham państwa, że tu chodzi o coś trochę innego, niż nam się wydaje, że ktoś próbuje coś sobie jakby na tej sytuacji ugrać, dorobić się nawet. A ja bym chciała, żeby rzeczywiście pomyśleć o wszystkich, bo to tak naprawdę chodzi o sporą grupę ludzi, chodzi o nasz region. Rzeczywiście chciałabym, żeby o tym naszej przestrzeni decydowali, żebyśmy my mogli decydować. Nie mówię, że zaraz ja się tam pcham do, ale to chodzi o to, żeby fachowcy mogli o tym zdecydować. No ale to co jeszcze, oprócz prawdy, o której pan mówi, to takie nie będzie proste. Choć wydawałoby się to, że to jest najprostsze. Powiedzmy sobie, gdzie jesteśmy, jak jesteśmy, w którym kierunku chcemy iść. Nie, a może powinniśmy też, no to...
No tak jak, drodzy państwo, tak jak przysłuchuję się tu naszej wspólnej rozmowie, to tak jak mówiliśmy, na początek prawda, później tak jak koledzy i koleżanka mówi, że przedstawienie rozwiązań i tak dalej,
natomiast... Ale wy znacie trochę tych rozwiązań? Wiecie w jakim kierunku? Czy dopiero jesteście gotowi na rozmowy? No bo ja myślę, że wiemy jedno. Źle się dzieje. Ale to nie jest tak, że czy już mają państwo odpowiedzi?
Pani redaktor, całe relacje między stroną społeczną a stroną pracodawcy, właściciela, jak to zwał, tak to zwał, dotychczas opierały się na tym, że nawet jak był kłopot, siadaliśmy do stołu i wspólnie dyskutowaliśmy i wymienialiśmy się różnymi koncepcjami. I stąd przypomnieliśmy słuchaczom, że siedzieliśmy w 2013 roku, w 2014 i tak dalej, żeby szukać rozwiązań. Te rozwiązania leżą na stole, ale ręce opadają, jak dzisiaj się słyszy, że no rozmawialiśmy, no ale no rozmawialiśmy i tak dalej. My borykamy się tutaj z takim problemem, że nie mamy siły przebicia w Warszawie, że politycy nasi trochę jakby zapomnieli o swoich obowiązkach, że politycy jakby nie grają w jednej drużynie. Ważniejsze dla nich są spory doraźne polityczne, a nie nie jest tak ważna gospodarka, miejsca pracy czy zakłady pracy. Myśmy w Solidarności każde rozmowy zaczynali od tego, że prosiliśmy polityków, działajcie na rzecz powrotu zakładów pracy, siedzib zakładów pracy do naszego regionu. Bo dzisiaj, jak się pani redaktor popatrzy, to oprócz PŻM-u i chyba jeszcze dwóch firm, wszystko jest poza naszym regionem. A więc podatki są poza naszym regionem, bo taki jest system, że nie to jest ważne, gdzie pracuje, w jakim miejscu.
Tylko gdzie są płacone podatki.
Tylko gdzie są siedziby tych zakładów. Czy politycy zdali ten egzamin, obojętnie z jakiej ekipy, to ja już pozostawiam to dla państwa. Ja twierdzę, że w tym kierunku mało się robiło, mało się działało. My mamy jako Solidarność też za małe przebicie, bo z nami się albo rozmawia, albo nie.
Chciałabym, żebyśmy na zakończenie, jeszcze mamy 2 minuty niecałe i spoglądam na pana Przemysława, bo przerwałam panu. Rozmawiajmy, przyglądajmy się sobie. No jest nadzieja?
Jest ciężka nadzieja, ale jest, dopóki zakłady nie opadają. Natomiast cargo tabor jest przeznaczony do likwidacji, więc ja tu nie widzę nadziei dla ludzi, dla pracowników, bo jaka to jest nadzieja, jak zakłady upadają. Być może ktoś się pojawi, zobaczymy. Natomiast Dolna Odra jest do uratowania, zakłady chemiczne są do uratowania, czy do poprawy kondycji, konkurencyjności. Natomiast trzeba działać, a nie tylko udawać, że się działa.
No tak sobie myślę, że tutaj spoglądam też na moich kolegów, którzy zapraszają polityków, to może ich powinni zapytać, co robią dla naszego regionu, żeby kolejne osoby nie traciły pracy, tym bardziej, że tylko nie chodzi tylko o doraźne, czyli dzisiaj, jutro, że o tych, przepraszam, tak spoglądam też na pana Władysława, o tych 140 pracowników, tylko tu chodzi o coś trochę więcej, no bo to też chodzi o nasze dzieci, wnuki, o przyszłość regionu. No nie sądziłam, że będzie tak smutno dzisiaj w naszej audycji, no ale przecież też nie wychodzilibyście protestować tylko po to, że macie takie widzimisię, tylko są poważne problemy. Pani Anna, już na zakończenie.
Ja powiem, panie redaktor, szanowni państwo, że do petycji, która dzisiaj została złożona, o której była mowa na początku, dołączyliśmy opracowanie wielostronicowe, wskazujące możliwości rozwiązania i rzeczy dotyczące elektrowni Dolna Odra. I liczymy, że na podstawie tego materiału będziemy prowadzić rozmowy dla uratowania go.
Ja tak, proszę państwa, chciałabym bardzo, żeby tak było i ja myślę, że tu my też weźmiemy od was materiały i będziemy, poproszę moich kolegów, którzy z politykami rozmawiają, żeby ich tam wypytywali. Mieczysław Jurek, Przemysław Mazur, Anna Grudzińska, Andrzej Malicki i Władysław Szczygielski, związkowcy dzisiaj byli naszymi gośćmi. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce w trochę lepszych nastrojach i będziemy mówić o nadziei. Dziękuję panom bardzo i pani Annie także. Dziękuję.
Dziękuję.